Ósmy wiek przed naszą erą, właściwie koniec ósmego wieku przed naszą erą, to był bardzo mroczny czas dla ludu Bożego. Nad północną częścią, nad Izraelem, już się zbierały bardzo ciemne chmury Imperium Asyryjskiego. I Bóg pozwolił na to, żeby ten pogański lud podbił część, ważną część jego narodu, dlatego że oni przez wiele, wiele lat łamali Boże prawo, Boże przymierze i w końcu nadszedł czas ponieść tego konsekwencje. W 722 roku przed naszą erą Asyryjczycy podbili Izrael, zburzyli Samarię i uprowadzili w niewolę, a właściwie rozproszyli 10 plemion Izraela. I tylko na południu, tam wokół Jerozolimy, można powiedzieć, tliła się jeszcze iskierka nadziei. To w tamtym czasie działał prorok Izajasz, którego może kojarzycie z Pisma Świętego. I gdy król judzki, Achaz nie wiedział, czy zaufać Bogu, czy oprzeć się na jakichś obcych siłach, Izajasz poszedł do niego i powiedział: proś Pana o znak, a Pan ci go da. Mówi: nie będę prosił Pana o znak. Mówi: w takim razie Pan sam ci da znak. Oto Panna pocznie i urodzi syna i nazwą go Immanuel. I później ten obraz ciemności i nadchodzącej światłości, która mimo wszystko się zatrzyma, zaczyna towarzyszyć przez Księgę Izajasza. On opisuje o tym, że ci, którzy sprzeciwiają się Bogu, ci, którzy nie usłuchają Bożego wezwania, to tak naprawdę będą pogrążali się jeszcze coraz większym mroku. Nie zabłyśnie dla nich jutrzenka, bo gdy spojrzą na ziemię, oto trwoga i pomrok, straszna ciemność i nieprzenikniony mrok. Ale ci, którzy się nie poddadzą, ci, którzy będą znosili ten ucisk, nie zostaną zaćmieni. I nawet ta północna część, na którą teraz zaległ mrok, w przyszłości okryje się chwałą. Za Jordanię i okręg pogan. I lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, a nad mieszkańcami krainy mroków zabłyśnie światłość. I później kontynuuje i mówi, że gdy nadejdzie ten czas, kiedy Bóg zaświeci swoją jasnością, udzielisz mnóstwo wesela, to jest nadchodzącym słudze Bożym, i sprawisz wielką radość, bo jarzmo ciążące nad ludem Bożym złamiesz, jak za dni Midianitów. Bo dziecię narodziło się nam, syn nam jest dany i spocznie władza na jego ramieniu i nazwą go cudowny doradca, Bóg mocny, ojciec odwieczny, książę pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie Dawida i w jego królestwie. Kiedy o całe jakieś 20 lat później wojska asyryjskie stanęły pod murami Jerozolimy, za czasów króla Hiskiasza, Bóg w cudowny sposób uratował swój naród. Dlatego, że Hiskiasz jako król królestwa zwrócił się do Boga z prośbą o pomoc. I wtedy Izajasz zaczął głosić inne przesłanie. Przesłanie dla tych, którzy znajdą się w niewoli, że Bóg, pomimo tego, co się stanie, w przyszłości także z Judą, nie zapomina swojego ludu i będzie pamiętał o nich. Nawet gdy zrobi się ciemno, On kiedyś da im światło. Zaczął mówić proroctwa o nadchodzącym słudze Bożym. Oto sługa mój, którego popieram, mój wybrany, którego ukochała moja dusza. Natchnąłem go moim duchem, aby nadał narodom prawo. Nie będzie krzyczał ani wołał. Trzciny nadłamanej nie dołami, ani knota gasącego nie dogasi. Ludom ogłosi prawo. Nie upadnie na duchu, ani się nie złamnie, dopóki nie utrwali prawa na ziemi, a jego nauki wyczekują wyspy. Ja, Pan, powołałem cię sprawiedliwości, ująłem cię za rękę, strzegę cię i uczynię cię pośrednikiem przymierza z ludem, światłością dla narodów, abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. To za mało, że jesteś mi sługą, aby podźwignąć plemiona Jakuba i przywrócić oszczędzonych synów Izraela. Więc ustanowiłem cię światłością dla pogan, aby moje zbawienie dotarło aż do krańców ziemi. W czasie łaski wysłuchałem cię i w dniu zbawienia pomogłem ci. Stworzyłem cię i ustanowiłem cię pośrednikiem przymierza z ludem, abyś podźwignął kraj, porozdzielał spustoszoną własność dziedziczną, abyś rzekł do więźniów: wyjdźcie, a do tych, którzy siedzą w ciemności, pokażcie się. Nie będą łaknąć ani pragnąć, nie dokuczy im gorący wiatr ani żar słoneczny, bo ten, który lituje się nad nimi, będzie ich prowadził i zawiedzie ich do krynicznych wód. Śpiewajcie radośnie niebiosa i weselcie się ziemio, gdyż Pan pocieszył swój lud i zmiłował się nad jego biedakami. Wyczekujemy światłości, lecz oto jest ciemność. Wyczekujemy jasności dziennej, lecz musimy chodzić w mrokach. Wymacujemy ściany jak ślepi, chodzimy po omacku, jakbyśmy nie mieli oczu. Potykamy się w biały dzień, jak o zmroku, jak umarli w podziemnej krainie. Oczekujemy sądu, ale go nie ma. Zbawienia, lecz ono jest od nas daleko. Świadomi jesteśmy naszych występków i znamy własne przewinienia, że jesteśmy niewierni i zapieramy się Pana, odwracamy się od naszego Boga. Ale to się zmieni. Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się Twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad Tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok, narody, lecz nad Tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą. I pójdą narody do Twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad Tobą. I kiedy przyszedł czas, że wrócili z niewoli babilońskiej, pewnie oczekiwali, że wkrótce nastąpi spełnienie tych proroctw, że chwała Boża znowu zabłyśnie nad Izraelem, nad Judą, tak jak jaśniała kiedyś. Ale mijały lata. Odbudowali świątynię i mijały kolejne lata. Odbudowali Jerozolimę i mury miasta i mijały kolejne lata. A Mesjasz, ten obiecany, ten król, który miał być światłością Izraela narodów, nie nadchodził. Nie wiem, jak długo czekali, ale każdy ten kolejny rok musiał być dla nich przygnębiający i jeszcze bardziej zniechęcający. Bo wiecie, trudno jest zachować tą nadzieję, że nadchodzi światłość, kiedy widzisz, jak wokoło robi się coraz ciemniej. Bo to królestwo Medo-Persów, które pozwoliło Izraelczykom, Judejczykom wrócić do swojego kraju, upadło. Upadło tym razem pod naporem nikogo innego, jak wielkich Greków. Aleksander Wielki przeszedł przez tamte ziemie i zagarnął je dla siebie. Później, po jego śmierci, bo żył niedługo więcej, znalazły się one w takim ogniu walki pomiędzy dwoma generałami Aleksandra Wielkiego, Ptolemeusza i Selucydów. I Izraelici stali się takim nagrodą, taką ziemią, która przechodziła z rąk do rąk. A najgorzej było za czasów jednego z tych Selucydów, Antiocha IV, Epifanesa, który nie tylko, że podbijał Izraela, ale wkroczył nawet do świątyni w Jerozolimie i ją zbezcześcił. Wtedy na chwilę wydawało się, że odwraca się los Izraela, bo wybuchło powstanie Machabeuszy. I Żydzi chwycili za broń, ruszyli przeciwko tym okupantom, tym Syryjczykom, bo to byli współcześni, można powiedzieć. Znaczy ludy, którzy zamieszkują współczesną Syrię. I udało im się to, czego nie udawało im się przez ostatnie kilkaset lat. Odzyskać niepodległość i oczyścić świątynię. I na pamiątkę właśnie tego wydarzenia, to jest połowa II wieku przed naszą erą, Żydzi do dzisiaj obchodzą święto, które przypada mniej więcej w tym czasie. Chanukka, dzień poświęcenia, dzień oczyszczenia świątyni, kiedy zapalają po kolei 8 świec na pamiątkę cudownego wydarzenia, kiedy jedyny zbiornik z oliwą, jaki znaleźli w świątyni, wytrzymał przez 8 dni, aż mogli sprowadzić inną świętą oliwę, żeby ten ogień, który płonął na świętym świeczniku w Jerozolimie, nie zgasł. Ale ta niepodległość żydowska nie trwała wcale tak długo. Zaczęli kłócić się między sobą, zaczęli walczyć między sobą. Rządzili nimi kapłani, ale wkrótce ci kapłani zaczęli sami nazywać się królami. Powstały stronnictwa faryzeuszy i saduceuszy i jedni wspierali jednych przeciwko drugim. Kiedy rzymski generał, słynny Pompejusz, podbijał po kolei ziemię zachodniej, wschodniej części Morza Śródziemnego, wschodnich wybrzeży Morza Śródziemnego, dotarł aż do Syrii. Żydzi, nie wiedząc co zrobić, jedna i druga strona udała się do niego z prośbą o pomoc. I Pompejusz przyszedł i pomógł tak, jak zwykł pomagać, tak jak zwykli pomagać Rzymianie. Podbił Jerozolimę i znowu zniewolił Żydów. Minęło jakieś 20 lat, i na tronie Izraela zamiast oczekiwanego Mesjasza zasiadł uzurpator. My go znamy jako Herod Wielki. Został nazwany królem Żydów, chociaż nawet Żydem nie był, bo był Idumejczykiem, Edomejczykiem z południa. Zyskał swój tron dzięki knowaniom najpierw swojego ojca, później własnym, kiedy wspierając Cezara w jego walce o to, co się działo, później Oktawiana, tak naprawdę zyskał sobie przychylność władców rzymskich. I to oni ustanowili go królem Judei, królem Jerozolimy. I Żydzi, którzy byli, musieli patrzeć na to jak na jakąś gorzką ironię. Miał być Mesjasz. Miała być światłość. Zamiast tego mamy nad sobą króla z nadania okupanta, który nawet nie jest Żydem. I to właśnie wtedy, kiedy pewien stary kapłan wszedł do świątyni w Jerozolimie, aby złożyć ofiarę przy ołtarzu kadzidlanym, objawił mu się anioł. Objawił mu się anioł i powiedział: Zachariaszu, twoja modlitwa została wysłuchana. 6 miesięcy później ten sam anioł w Nazarecie objawił się młodej Żydówce i powiedział, że ona pocznie i urodzi syna. I ten, który się urodzi z niej, zaprowadzi obiecane królestwo Dawida. Jak pamiętacie, ten magnifikat, o którym mówiliśmy tydzień temu, ta pieśń, którą śpiewała Maria, kiedy spotkała się z Elżbietą, był właśnie zapowiedzią odwrócenia losów całego ludu Bożego. Że oto ci, którzy byli w pogardzie, teraz zostaną podniesieni. Że oto biedni staną się bogaczami, a ci bogacze, ci okupanci, ci, którzy żywili się, można powiedzieć, krwią ludu Bożego, zostaną odprawieni z niczym. I ten motyw nadchodzącej światłości zaczyna pojawiać się coraz częściej, także w ich wypowiedziach. Bo to kiedy Jan Chrzciciel się urodził i kiedy Zachariasz w końcu odzyskuje mowę po nadaniu imienia swojemu synowi, wypowiada swoją własną pieśń. Błogosławiony Pan Bóg Izraela, że nawiedził lud swój i dokonał jego odkupienia i wzbudził nam mocarnego Zbawiciela w domu Dawida, sługi swego, jak od wieków zapowiedział przez usta świętych proroków swoich. Wybawienie od wrogów naszych i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą. Litując się nad ojcami naszymi, pomny na święte przymierze swoje i na przysięgę, którą złożył Abrahamowi, ojcu naszemu, że pozwoli nam, wybawionym z ręki wrogów, bez bojaźni służyć mu w świętobliwości i sprawiedliwości przed nim po wszystkie dni nasze. A ty, dziecię, prorokiem Najwyższego nazwane będziesz, bo poprzedzać będziesz Pana, aby przygotować drogi Jego, aby dać ludowi Jego poznanie zbawienia przez odpuszczenie grzechów ich, przez wielkie zmiłowanie Boga naszego, dzięki któremu nawiedzi nas światłość z wysokości, by objawić się tym, którzy są w ciemności i siedzą w mrokach śmierci, aby skierować nasze nogi na drogę pokoju. Kiedy Jezus już się urodził i Maria z Józefem zanieśli go do świątyni, spotkali tam innego świętego, sprawiedliwego człowieka, Symeona, który, jak czytamy, był nad nim Duch Święty i ten człowiek czekał cierpliwie, bo Duch Boży objawił mu, że nie umrze, dopóki nie ujrzy chwały Izraela. To jest ten, o którym jest napisane, że oczekiwał pociechy Izraela, kiedy sam Bóg wstawi się za swoim ludem i spełni to, co obiecał. I kiedy Symeon wziął do ręki Jezusa, kiedy uświadomił sobie, kogo ma przed sobą, wzniósł swoją modlitwę, piękną modlitwę, modlitwę, która znowu odwołuje się do tego motywu światłości. Teraz puszczasz sługę swego Panie według słowa swego w pokoju, gdyż oczy moje widziały zbawienie Twoje, które przygotowałeś przed obliczem wszystkich ludów. Światłość, która oświeci pogan i chwałę ludu Twojego izraelskiego. Ale tak naprawdę spełnienie tych słów o nadchodzącej światłości najwięcej, najlepiej widzimy w tych wydarzeniach, które nawet dzieci przed chwilą nam przedstawiały. Kiedy dosłownie w nocy, w ciemnej nocy, gdzieś na lekko na południe od Jerozolimy, pasterze byli razem ze swoimi trzodami i pilnowali ich przed wszelkim złem, jakie mogło ich spotkać, przed zbójcami, przed złymi zwierzętami, chroniąc swoją własność, a być może powierzoną im własność, bo nawet nie wiemy, czy to były ich własne stada. Wiemy, że jakiś czas później pasterze to była najgorsza praca, jaką można było wykonywać w Izraelu. Do niej używano tylko ludzi najemnych, którzy nie mieli właściwie nic, bo ci, którzy mieli choć odrobinę ziemi, to zajmowali się uprawą własnej ziemi. I możliwe, że tak było już wtedy, że ci pasterze, którzy strzegli stad, swoich lub nie swoich, tak naprawdę byli najlepszym ucieleśnieniem uciśnionego ludu Bożego. Tego, który siedzi pośród ciemności i oczekuje nadejścia Bożej chwały, oczekuje spełnienia Bożej obietnicy. Tego dnia, kiedy Bóg w końcu wstawi się za swoim ludem. W samym środku ciemności. Wtedy, kiedy czekali, bo może nawet nie mieli nadziei na to, że coś się stanie. Bo gdzieś tam nieopodal Betlejem Herod wybudował swoją wielką twierdzę. Stworzył właściwie sztuczną budowlę, którą przykrył hałdami ziemi, po to, żeby pokazać, jaki jest wielki. Ten król, który mienił się królem Żydów, chociaż nawet Żydem nie był. I właśnie wtedy, w nocy, czytamy, że pojawiła się obiecana jasność z wysokości. I to nie w wielkim w Jerozolimie, nie tym, którzy mogli uważać się za szczególnie świętych, ale właśnie pasterzom. I anioł pański stanął przy nich, a chwała pańska zewsząd ich oświeciła i ogarnęła ich bojaźń wielka i rzekł do nich: nie bójcie się. Nie bójcie się, bo oto zwiastuje wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan w mieście Dawidowym. Tam w środku nocy robi się jasno jak w dzień i Bóg mówi: nie musicie już dłużej czekać. Obietnica światłości, która zalaje ziemię, światłości dla ludu Bożego, światłości dla wszelkich pogan, właśnie teraz zaczyna się wypełniać. Jeżeli pójdziecie do miasta, do Betlejem, znajdziecie tam dziecię położone w żłobie. I to jest właśnie ten, na którego czekacie. Nie wiem, jak czuli się ci pasterze, bo z pewnością nie spodziewali się, że to im takie rzeczy będą ogłoszone, że to oni ujrzą całe mnóstwo aniołów ogłaszającym spełnienie obietnicy Bożej. Ale uwierzyli i poszli. I tak jak anioł obiecał, znaleźli Marię i Józefa i ich dzieci położone w żłobie. W miejscu bardzo ubogim, w miejscu przeznaczonym dla zwierząt. Ale to właśnie tam narodziła się światłość, chwała Izraela. I to oni jako pierwsi, ci pogardzani, ci, którzy nic nie mieli, ci, którzy byli pewnie uznawani za zapomnianych i niewielu o nich pamiętało, to oni jako pierwsi zobaczyli tę światłość. Kiedy minęło 30 lat, bo tak naprawdę na około 30 lat te wydarzenia zeszły gdzieś na dalszy plan. Jak pamiętacie, Józef z Marią musieli uciekać do Egiptu i kiedy wrócili, osiedlili się z powrotem w Nazarecie i tam właściwie w cichości, z dala od oczu ówczesnego świata, Jezus dorastał. Ale światłość Boża była już nad ziemią. I kiedy właśnie te 30 lat po tych wydarzeniach na pustyni pojawił się Jan Chrzciciel i zaczął głosić, że przybliżyło się Królestwo Boże i wzywać ludzi do upamiętania, to był początek nie tylko narodzenia tej światłości, ale właśnie wtedy, kiedy Bóg zaczyna ogłaszać nadejście swojego Królestwa. I kiedy Jan w swojej Ewangelii, Jan wiele rzeczy opisuje w sposób symboliczny, nie pisze wprost o samych wydarzeniach, ale właśnie o znaczeniu tego, co się działo, mówi o tym właśnie w ten sposób. Jak pamiętacie, Jan mówi, że na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Wystąpił człowiek posłany od Boga, który nazywał się Jan. Ten przyszedł na świadectwo, żeby zaświadczyć o światłości, by wszyscy przezeń uwierzyli. Nie był on światłością, lecz miał zaświadczyć o światłości. Bo ta światłość, na którą czekali, dopiero za chwilę miała się pojawić. Bo kiedy Jan chrzcił nad Jordanem, oto pewnego dnia wyszedł do niego Jezus i powiedział, że on również chce przyjąć chrzest. I jak Jan pisze dalej, oto prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka, przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy narodzili się nie z krwi, ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny, lecz z Boga. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Oto światłość Boża, światłość Izraela, światłość pogan stąpiła na świat. Jezus jakiś czas później, w ciągu swojej służby, pewnego dnia stanął w Jerozolimie i powiedział wprost: ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał w sobie światłość żywota. Ale niedługo później powiedział także bardzo zastanawiające słowa. Musimy wykonywać dzieło tego, który mnie posłał, póki dzień jest. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Póki jestem na świecie, jestem światłością świata. Wiecie, Izraelczycy, Żydzi czekali na pociechę Izraela, czekali na spełnienie Bożej obietnicy. I kiedy Jezus przyszedł, najpierw kiedy się narodził w Betlejem, później kiedy chodził między nimi, mieli prawo oczekiwać, że oto teraz nadchodzi czas ich wywyższenia. Ale w miarę służby Jezusa, kiedy słuchali uważnie słowa, które wypowiadał, uświadamiali sobie, że to chyba nie będzie tak, jak mieli nadzieję, jak to sobie wyobrażali. Dlatego też coraz więcej ludzi, zamiast do Jezusa przychodzić, zaczynało się od Niego odwracać. Dlaczego? Dlatego, że nie odpowiadał ich wizerunkowi Mesjasza, że nie zaprowadzał sprawiedliwości takiej, jaką oni chcieli zobaczyć, że nie wywyższał ich ponad wszystkie narody, ale przeciwnie, zwracał się do ludzi, którzy byli odrzuceni pośród nich samych, pokazując im, jak mają się kochać i jak pośród nich ma manifestować się Królestwo Boże. I w pewnym momencie Jezus zaczyna mówić, ja jestem światłością świata, ale nadchodzi noc. I ta noc zaczęła nadchodzić. W pewnym miejscu Jan w swojej Ewangelii pisze, że w serce jednego z uczniów Jezusa, Judasza, wstąpił szatan i zaczął nim władać. I ten Judasz, jak pamiętacie, udał się do kapłanów, którzy szukali okazji, żeby zabić Jezusa, i uzgodnił z nimi, że za odpowiednią opłatę wyda im go. I kiedy później Jezus razem ze swoimi uczniami obchodził wieczerzę paschalną, pamiątkę Bożego wyzwolenia, spożył ją, jak powiedział, po raz ostatni, chociaż to właśnie wtedy ustanowił nowe przymierze. I dając Judaszowi chleb, spojrzał na niego i powiedział, czyń, co masz czynić. A Judasz wyszedł. Wyszedł i poszedł do kapłanów i jak pisze Jan, to była noc. Tej samej nocy Jezus poszedł ze swoimi uczniami do ogrodu Getsemane, gdzie modlił się do Boga, że jeżeli to tylko możliwe, niech ten kielich go ominie, ale niech nie Jego wola się stanie, ale wola Ojca, który jest w niebie. I kiedy przyszedł Judasz razem ze strażami świątymi, Jezus powiedział, dlaczego w nocy po mnie przychodzicie? Bo przyszli w nocy, wzięli go i zaprowadzili tam, gdzie miał być wydany na niego wyrok. I później odbyła się farsa, która nazywana była procesem Jezusa przed Sanhedrynem, przed najwyższymi kapłanami. A następnego dnia zaprowadzili go przed Piłata i Heroda i odziali go w sensie wyśmiewania się w purpurę, królewską szatę, królewski kolor, bo mienił się królem Żydów. Ale to miałoby tylko zadać dodatkowe rany, pokazać, co naprawdę o nim myślą. A później wydali go na ubiczowanie i ukrzyżowali. I jak piszą ewangeliści, kiedy Jezus wisiał na krzyżu, nad ziemią na 3 godziny zaległa ciemność. I kiedy w końcu skonał, kiedy zawołał do swojego Ojca, Ojcze, w Twoje ręce polecam ducha mego, wydaje się, że to, co miało być światłością, wielką nadzieją Izraela, zgasło. I ostatnia rzecz, jakiej czytamy, która się odbyła za dnia, to wtedy, kiedy uczniowie, bliscy Jezusa, zdjęli Jego ciało i zaprowadzili je, jeszcze zanieśli je przed zmrokiem do grobu, żeby zdążyć, zanim zapadnie noc. Światłość była na świecie, a mimo to ludzie zdołali ją zgasić. Dopiero 2 dni później, 1 dnia tygodnia, jak piszą ewangeliści, kiedy jeszcze było ciemno. Kobiety, które szły do grobu, żeby namaścić Jezusa, znalazły ten grób pustym. I co więcej, niektóre z nich mówiły, że ujrzały Chrystusa. Jakiś czas później Jezus objawił się wszystkim swoim uczniom i powiedział, nie odchodźcie z Jerozolimy, ale czekajcie na spełnienie obietnicy Ojca. I kiedy później odszedł do nieba, oni poczekali jeszcze 1,5 tygodnia i gdy byli razem na jednym miejscu, czytamy, że rozległ się potężny szum z nieba i wiatr wiejący, jakby ogniki ognia, płomienie ognia pojawiły się nad każdym z nich i zostali napełnieni Duchem Świętym, obietnicą Ojca, tym, który był obiecany, znakiem nowego przymierza, na znak tego, że naprawdę nastało nowe przymierze. I ten Duch Święty przypominał im słowa, które Jezus wypowiedział. Także te słowa, które kiedyś powiedział o tym, że mają być jak oblubienica, która czeka na swojego oblubieńca, albo jak panny, które czekają na nadejście oblubieńca. Panny, których obowiązkiem jest to, żeby dbać, żeby ich płomień nigdy nie zgasnął, żeby ich lampy były zawsze zapalone. Żeby dbać o to, żeby mieli oliwę. I ten sam Duch Święty, któregoś razu, kiedy właściwie wszyscy już umierali, większość apostołów już nie żyła, kiedy niemalże ostatni z nich, apostoł Jan, znajdował się w niewoli na wyspie Patmos, dał mu objawienie Jezusa Chrystusa jako tego, który jaśnieje, jako tego, który jest światłością i oto stoi między świecznikami bożymi, między siedmioma świecznikami, które są symbolem kościołów bożych i to on daje im tak naprawdę moc do tego, żeby trwać. W ten sposób dochodzimy do naszej części historii. To jest ten moment, w którym my się w tym wszystkim pojawiamy. Bo mówiliśmy dużo o tym, jak to wyglądało w przeszłości, jak się to odnosiło do chwały Izraela. I wiecie, kiedy my żyjemy, bo to jest, tak słyszeliśmy, ponad 2000 lat temu, my również mielibyśmy prawo tak naprawdę tracić nadzieję. Mielibyśmy prawo poczuć się tak, jakby wokół nas zapadał zmrok. Bo niełatwo jest żyć we współczesnym świecie. Niełatwo jest czekać na tego, który ma nadejść. Niełatwo jest uwierzyć, że ta nadzieja, która była wtedy spełnieniem nadziei Izraela, jest również naszą częścią. Ale właśnie na tym polega nasza rola. My jesteśmy, każdy z nas. Czasami jest jasno, czasami zapada zmrok. Czasami jest nawet bardzo ciemno w życiu każdego z nas. Czasami te świece, które gdzieś powinny się palić w naszym życiu, gasną i przychodzimy do kościołu, żeby na nowo je rozpalać. Ogrzewamy się nawzajem swoim światłem, przypominamy sobie słowa, które powiedział Jezus. Modlimy się jedni o drugich po to, żeby trwać, żeby pamiętać i czekać, aż On powróci. Najczęściej w kościołach cztery świece o tej porze roku oznaczają Adwent. Prawda? Zapalana jest każda po kolei w jedną niedzielę. W naszym kościele nie było ich przedostatnie, więc teraz są wszystkie cztery. Tylko jak nawet Ignacy przypominał nam w zeszłym roku, Adwent to nie jest czekanie na święta Bożego Narodzenia. Chociaż tak to zostało splecione w naszej kulturze i taki to symbol ma, są cztery niedziele poprzedzające Wigilię, cztery niedziele poprzedzające Boże Narodzenie. Symbolika Adwentu to nie jest przygotowywanie się do świąt. Tak jak wspomnieliśmy nawet przez 200, może nawet 300 lat, pierwsi uczniowie nawet nie obchodzili świąt Bożego Narodzenia, bo dopiero później, patrząc wstecz, można było zrozumieć, jakie było znaczenie tych wydarzeń, które się wtedy rozegrały. Dopiero wtedy, kiedy wzięło się pod uwagę całość historii życia, śmierci, zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, można było zrozumieć znaczenie tego, co wydarzyło się wtedy w Betlejem. Dopiero w ten sposób święta zaczynały być zrozumiałe. Mogliście sobie pomyśleć, chwileczkę, ale o jakich świętach my to mówimy? Po co był udział krzyżowaniu i zmartwychwstaniu? Czy to nie jest dopiero Wielkanoc? Tak, to jest Wielkanoc. Ale to jest ta jedna historia, której nie można opowiedzieć, odwołując się tylko do jej pierwszej, a nawet jak może zwróciliście uwagę, nie pierwszej, ale kolejnej części. My siedząc tutaj jesteśmy częścią potężnej historii. Boga, który wybrał sobie lud i był temu ludowi wierny nawet wtedy, kiedy oni nie byli mu wierni. I który spełniał swoje obietnice, nawet jeżeli temu ludowi przyszło długo czekać. A kiedy w końcu spełnił, okazało się, że nie chodziło tylko o ten jeden lud, ale o wszystkich ludzi. Także nas, także narody, także pogan. I ta historia, którą opowiadamy często, mówiąc o świętach Izraela, staje się naszą historią. My mamy w niej swoje miejsce. Więc kiedy my obchodzimy święta Bożego Narodzenia, święta Wielkanoc, jakiekolwiek inne chrześcijańskie święta, odwołujemy się do całej historii. Ale tak naprawdę robimy inną rzecz, niż chyba wielu ludzi ma na myśli. Wiecie, na czym polegają chrześcijańskie święta? Na tym, że z naszą pamięcią dzieje się coś dziwnego. Na tym, że nasza pamięć, zamiast sięgać tylko wstecz, zwraca się ku temu, co dopiero będzie. Chrześcijańskie święta polegają na tym, że my pamiętamy, co będzie. Nie tylko to, co było, ale pamiętamy o tym, co dopiero będzie. Gdybyśmy tylko wspominali, nie byłoby w tym nic świętego. To byłaby kolejna rocznica, tak jak w Polsce obchodzimy rocznicę różnych powstań. Tych, które wygraliśmy, tych, które przegraliśmy i czerpiemy z tego jakiś etos narodowy, wiedząc, że te wydarzenia się nie powtórzą. Ale kiedy my wspominamy narodziny Jezusa Chrystusa, kiedy w czasie Wielkiej Nocy wspominamy Jego śmierć i zmartwychwstanie, robimy to po to, żeby pamiętać to, co dopiero będzie. I taka jest idea Adwentu. Adwent to znaczy tyle, co oczekiwanie na przyjście Jezusa. Nie na Jego pierwsze przyjście, które się dokonało, ale na to przyjście, kiedy On powróci w swojej chwale jako Król w całej swojej światłości, żeby zaprowadzić swoje rządy na ziemi. I dopiero kiedy okazało się, że najlepiej jest przypominać sobie o drugim przyjściu, powtórnym przyjściu Jezusa, kiedy jednocześnie wspominamy Jego pierwsze przyjście, te dwie rzeczy zostały połączone. Przygotowując się do świąt Bożego Narodzenia, obchodzimy Adwent. A Adwent jest przypominaniem sobie, że tak jak On kiedyś przyszedł, tak przyjdzie ponownie. I niełatwo jest czekać na Jego powtórne przyjście. Niełatwo jest czekać, patrząc, jak kolejny rok mija, jak znowu spotkamy się, a być może za rok, tak jak rok temu też widzieliśmy się w podobnym gronie, w podobnym miejscu. Niełatwo jest mierzyć się z całą tą rzeczywistością, czasami bardzo mroczną. Ale właśnie na tym polegają chrześcijańskie święta. My zbieramy się wokół stołu wigilijnego, zbieramy się tutaj w każdą niedzielę po to, żeby pamiętać o tym, co będzie. I nawet kiedy jest trudno, nawet wtedy, kiedy jest niełatwo, my powtarzamy sobie słowa aniołów. Nie bójcie się. Nie bójcie się, bo światłość wielka, która oświeca cały świat, będzie waszym udziałem. Bo kiedyś przyjdzie ten dzień, kiedy On objawi się w całej swojej chwale, w całej swojej światłości. I jak czytamy w Księdze Objawienia, która opisuje o tym, jak kiedyś będziemy z Nim na zawsze, kiedy nastanie nowe niebo i nowa ziemia, nowe Jeruzalem, czytamy tam również o dziwnej rzeczy, która będzie działa się i z nocą, i ze światłością. I widziałem nowe niebo i nową ziemię, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły i morza już nie ma. I widziałem miasto święte, nowe Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga, przygotowane, jak przyozdobiona oblubienica dla męża swego. I usłyszałem donośny głos tronu mówiący, oto przybytek Boga między ludźmi i będzie mieszkał z nimi, oni będą ludem Jego, a sam Bóg będzie z nimi. I otrze wszelką łzę z ich oczu i śmierci już nie będzie, ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły. Lecz świątyni w tym mieście nie widziałem, bo Pan Bóg Wszechmogący jest Jego świątynią oraz baranek. A miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, by mu świeciły. Oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą Jego jest baranek. I chodzić będą narody w światłości Jego, a królowie ziemi wnosić do Niego będą chwałę swoją, a bramy Jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie. I pokazał mi rzekę wody żywota, czystą jak kryształ, wypływającą z tronu Boga i baranka, na środku ulicy Jego i na brzegach rzeki drzewo żywota, rodzące 12 razy, wydające co miesiąc swój owoc, a liście drzewa służą do uzdrawiania narodów. I nie będzie już nic przeklętego. Będzie w nim tron Boga i baranka, a słudzy Jego służyć Mu będą i oglądać będą Jego oblicze, a imię Jego będzie na ich czołach. I nocy już nie będzie. I nie będą już potrzebowali światły lampa ani światła słonecznego, gdyż Pan Bóg będzie im świecił i panować będą na wieki wieków. Na to czekamy. Czekamy na chwilę, kiedy nie będziemy już zapalać świec, kiedy nie będziemy niczego zapalać, kiedy nie będziemy potrzebowali żadnego światła. Ale do tej chwili dnia, aż On objawi się w całej swojej światłości, czekamy. Czekamy i zapalamy. Nie tylko świece adwentowe, ale każdą inną. Przypominając sobie o tym, że Ten, który jest światłością, tak jak raz przyszedł, powróci. I pocieszając siebie nawzajem tymi słowa, które wypowiedział anioł. Nie bójcie się. Choć teraz jest ciemno, przyjdzie czas, kiedy nocy już nie będzie. Pochylmy głowy, niech Duch Święty przypomni każdemu z nas to, co dla nas jest ważne w tym, co dzisiaj słyszeliśmy.